Lekcja 13. 25 grudnia. Zmartwychwstanie Mojżesza. Sobota, po południu, 18 grudnia. Tekst pamięciowy. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi, list Judy 1:9. Jak mogliśmy się już przekonać w tym kwartale, Mojżesz, jako śmiertelnik, jest najważniejszą postacią Księgi Powtórzonego Prawa. Jego życie, charakter i przesłanie przenikają całą Księgę. Choć Księga Powtórzonego Prawa jest przede wszystkim o Bogu i Jego miłości do ludu Izraela, hebrajskie Ami Israel, to jednak Bóg często posługiwał się właśnie Mojżeszem, objawiając tę miłość i przemawiając do swojego ludu izraelskiego. Zbliżając się do końca tego kwartału i studium Księgi Powtórzonego Prawa, dochodzimy także do końca życia Mojżesza, przynajmniej tego doczesnego. Ellen White napisała o tej chwili w następujący sposób: prorok wiedział, że umrze w samotności, żadnemu ziemskiemu przyjacielowi nie pozwolono towarzyszyć mu w jego ostatniej godzinie. Jego serce wzdragało się przed tajemnicą i okropnością, które go czekały. Najsroższym doświadczeniem dla niego była rozłąka z ludem, który otaczał troską i miłością, ludem, z którym tak długo związane były jego życie i zainteresowania. Jednak nauczył się ufać Bogu i z niezachwianą wiarą powierzył siebie i lud Jego łasce i miłosierdziu. Jak życie i służba Mojżesza świadczyły w ogromnej mierze o charakterze Boga, tak również miały o nim zaświadczyć jego śmierć i zmartwychwstanie. Niedziela, 19 grudnia. Grzech Mojżesza. Część pierwsza. Nawet podczas odstępstwa Izraelitów i ich wędrówki po pustyni Bóg wielokrotnie i w cudowny sposób troszczył się o nich. Chociaż nie zasługiwali na przychylność Boga, to jednak On nieustannie okazywał im łaskę. My także jesteśmy osobami korzystającymi z dobrodziejstwa łaski Bożej i tak samo na nią nie zasługujemy. W końcu, gdyby łaska była zasłużona, nie byłaby łaską. Oprócz tego, że Bóg dostarczał im w obfitości żywność na pustyni, innym przejawem Jego łaski było to, że zaopatrywał ich w wodę, bez której zginęliby w gorącym i pustynnym klimacie. Nawiązując do tego doświadczenia Izraelitów, Paweł napisał: i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Pierwszy list do Koryntian 10:4. Ellen White dodaje: gdziekolwiek w czasie wędrówki potrzebowali wody, tam wytryskała ona ze szczelin skalnych niedaleko ich obozu. Jakie wydarzenie zostało opisane w tych wersetach i jak rozumiemy karę, która spotkała Mojżesza z powodu tego, co uczynił? Przeczytaj 4 Księgę Mojżeszowa 20:1-13. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody, zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napojrz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą. I rzekł do nich: słuchajcie, przekorni. Czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. W pewnym sensie nie trudno dostrzec powód rozczarowania Mojżesza i zrozumieć je. Po tym wszystkim, czego Pan dla nich dokonał, znakach, cudach i cudownym wyzwoleniu, znaleźli się wreszcie u granic ziemi obiecanej. I co wtedy? Gdy tylko zabrakło im wody, zaczęli knuć przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Czyżby Pan nie mógł dostarczyć im teraz wody, skoro czynił to przez wiele lat wcześniej? Oczywiście, mógł, a nawet zamierzał to uczynić. Jednak zwróć uwagę na słowa Mojżesza, które wypowiedział, gdy uderzył w skałę, i to nawet dwukrotnie. Słuchajcie, przekorni. Czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? Czwarta Księga Mojżeszowa 20:10. Można wyczuć zniecierpliwienie i gniew w jego słowach, gdyż zaczyna swoją wypowiedź od nazwania Izraelitów przekornymi. Problem leżał nie tyle w samym gniewie Mojżesza, która to reakcja była zła, ale zrozumiała, ile w słowach patriarchy, które wskazywały na to, że jakoby człowiek był w stanie wydobyć wodę ze skały. W swoim gniewie Mojżesz zachowywał się tak, jakby zapomniał, że to moc Boża działająca dla nich mogła dokonać takiego cudu. W końcu ze wszystkich ludzi to on powinien był o tym wiedzieć najlepiej. Jakże często zdarza nam się mówić i działać w przypływie gniewu, a nawet tu w gniew usprawiedliwiać. Jak możemy się nauczyć zatrzymywać, modlić się i prosić o moc Bożą, by właściwie mówić i działać, gdy czujemy gniew? Poniedziałek 20 grudnia. Grzech Mojżesza. Część druga. Przeczytaj jeszcze raz czwarta Księga Mojżeszowa 20:12-13. Jak Pan uzasadnił to, że Mojżesz musiał ponieść skutki tego, co uczynił? Zobacz także piąta Księga Mojżeszowa 31:2-34:4. Czwarta Księga Mojżeszowa 20:12-13. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. Piąta Księga Mojżeszowa 31:2. I rzekł do nich, mam dzisiaj 120 lat, nie mogę już wychodzić ni wchodzić, a także Pan rzekł do mnie, nie przekroczysz tego Jordanu. Piąta Księga Mojżeszowa 34:4. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, twojemu potomstwu dam ją, pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. Według tych wersetów Mojżeszowy grzech, który był próbą zajęcia miejsca Boga, był czymś więcej niż jego osobistym przewinieniem. Mojżesz okazał brak wiary, co w przypadku przywódcy było wielkim błędem. A przecież od spotkania z Bogiem przy płonącym krzewie człowiek ten miał wyjątkowe doświadczenie z Nim, a jednak, jak czytamy, nie zaufał Mu. Ponieważ okazał brak wiary w to, co powiedział Pan, popadł w grzech i nie uwielbił Go na oczach Izraelitów. Mówiąc innymi słowy, gdyby Mojżesz spokojnie uczynił to, co należało, okazując wiarę i ufność mimo odstępstwa ludu, uwielbiłby Pana przed ludem i znowu byłby przykładem prawdziwej wiary i posłuszeństwa. Zwróć uwagę, że Mojżesz zlekceważył także to, co Pan polecił mu uczynić. Przeczytaj czwarta Księga Mojżeszowa 20:8. Co Pan polecił Mojżeszowi, a co on uczynił zamiast tego, zobacz czwarta Księga Mojżeszowa 20:9-11. Czwarta Księga Mojżeszowa 20:8. Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napojisz zbór i ich bydło. Czwarta Księga Mojżeszowa 20:9-11. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą. I rzekł do nich, słuchajcie, przekorni. Czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. W czwarta Księga Mojżeszowa 20:9 czytamy, że Mojżesz wziął do ręki laskę, tak jak polecił mu Pan. Jednak w czwarta księga Mojżeszowa 20:10, zamiast przemówić do skały, z której miała popłynąć woda na dowód działania mocy Bożej, Mojżesz uderzył w skałę, i to nie raz, ale dwa razy. Owszem, uderzenie w skałę i wypłynięcie z niej wody było cudem, ale z pewnością nie takim, jak przemówienie do skały, która w odpowiedzi wypuściła bez siebie wodę. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sąd Boga nad Mojżeszem był zbyt surowy. Po tym wszystkim, co przeżył Mojżesz, nie pozwolono mu wejść do ziemi obiecanej. Odkąd ludzie czytają tę historię, zastanawiają się, dlaczego z powodu jednego pochopnego czynu Mojżesz nie mógł uczynić tego, na co tak długo czekał. Czego nauczyli się Izraelici z tego, co spotkało Mojżesza? Wtorek 21 grudnia. Śmierć Mojżesza. Biedny Mojżesz. Zaszedł tak daleko i przeszedł tak dużo tylko po to, by nie doświadczyć spełnienia obietnicy danej Abrahamowi przed wiekami. Ziemię tę dam potomstwu twemu. Pierwsza księga Mojżeszowa 12:7. Co stało się z Mojżeszem i co Pan powiedział o nim, co świadczyło, jak szczególnym był człowiekiem. Przeczytaj piąta księga Mojżeszowa 34:1-12. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha, i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, cały okrąg Naftaliego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię judzką, aż po Morze Zachodnie, i Negeb, i obwód Doliny Jerycha, miasta Palm, aż po Soar, i rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, twojemu potomstwu dam ją, pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez 30 dni, potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce, słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio, przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, albo je czynił w ziemi egipskiej nad Faraonem i wszystkimi jego sługami, i całą jego ziemią, i przez wszystkie przejawy mocy, i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. Mojżesz rozmyślał w samotności nad zmiennymi kolejami i trudami swego życia, odkąd porzucił dworskie zaszczyty i przyszłe królestwo w Egipcie, wiążąc swój los z wybranym narodem Bożym. Przywołał na pamięć długie lata spędzone na pustyni ze stadami Jetry, zjawienie się anioła w płonącym krzaku i swoje własne powołanie do wyswobodzenia Izraela. Ponownie zobaczył potężne cuda mocy Bożej, objawianej na rzecz wybranego ludu, i jego cierpliwą łaskę w czasie długich lat wędrówki oraz buntów. Pomimo tego wszystkiego, co Bóg uczynił dla nich, oraz pomimo jego osobistych modlitw i trudów tylko dwóch mężów z wszystkich dorosłych osób w ogromnej armii, która opuściła Egipt, okazało się tak wiernych, że mogli wejść do ziemi obiecanej. Gdy Mojżesz przeglądał rezultat swych trudów, wydawało mu się, że jego życie pełne doświadczeń i ofiar było prawie nadaremne. W piąta księga Mojżeszowa 34:4 czytamy coś bardzo interesującego. To jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, twojemu potomstwu dam ją. Pan posłużył się niemal dokładnie tymi słowami, które raz po raz wypowiadał do wcześniejszych patriarchów i ich dzieci, iż da tę ziemię na własność ich potomkom. Teraz powtórzył te słowa w rozmowie z Mojżeszem. Pan powiedział także, pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz, piąta księga Mojżeszowa 34:4. To niemożliwe, by stojąc w tym miejscu, Mojżesz mógł w naturalny sposób zobaczyć wszystko, co Pan mu wskazał, od Moabu po ziemię Dana i Naftaliego. Ellen White wyraźnie wskazuje, że to, co ujrzał Mojżesz, było nadprzyrodzonym objawieniem nie tylko ziemi obiecanej, ale także tego, jak będzie ona wyglądać, gdy Izraelici obejmą ją w posiadanie. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, jakby Pan zamierzał drażnić się z Mojżeszem, mógłbyś tam wejść, gdybyś był mi posłuszny, jak powinieneś. Nic podobnego. Pan pragnął jedynie upewnić Mojżesza, że wbrew wszystkiemu, w tym także mimo jego błędu, Bóg pozostanie wierny obietnicom przymierza danym przodkom Izraelitów i im samym. Jak się przekonamy, Pan miał coś jeszcze znacznie lepszego dla swojego wiernego sługi, choć nie idealnego. Środa 22 grudnia. Zmartwychwstanie Mojżesza. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Piąta Księga Mojżeszowa 34:5-6. Tak oto w dwóch prostych wersetach została opisana śmierć Mojżesza, tak ważnej postaci zarówno w dziejach dawnych Izraelitów, jak również dla współczesnych chrześcijan i Żydów. Mojżesz umarł i został pogrzebany, a lud go opłakał, i tyle. Z pewnością dotyczyły go słowa z Apokalipsy Jana: błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi, Objawienie Jana 14:13. Jednak śmierć Mojżesza nie była ostatnim zapisanym w Biblii etapem jego historii. O czym jest mowa w tym wersecie i jak pomaga on nam wyjaśnić pojawienie się Mojżesza w czasach nowotestamentowych? Przeczytaj Judy 1:9. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Choć otrzymaliśmy tylko skromną informację, jakże niesamowita scena jawi się przed naszymi oczami. Michał, Syn Boży, spiera się z diabłem o ciało Mojżesza. W jaki sposób? Niewątpliwie Mojżesz był grzesznikiem, a jego ostatnim znanym nam grzechem było przypisanie sobie chwały należącej do Boga, a więc grzech podobny do tego, jaki spowodował wyrzucenie Lucyfera z nieba: wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Księga Izajasza 14:14. Spór o ciało Mojżesza toczył się dlatego, iż Chrystus przybył, by wskrzesić Mojżesza. Ale jak Chrystus mógł wskrzesić grzesznika, Mojżesza, tego, który złamał jego prawo? Odpowiedzieć na to pytanie możemy jedynie dzięki krzyżowi Chrystusa. Jak wszystkie zwierzęta ofiarne wskazywały na śmierć Chrystusa, tak oczywiście Pan powołał się na swoją przyszłą śmierć na krzyżu, domagając się prawa do wskrzeszenia Mojżesza. W konsekwencji grzechu Mojżesz dostał się pod moc szatana. Sam był winien temu, iż stał się według prawa jeńcem śmierci, ale w imieniu Odkupiciela został wzbudzony do wiecznego życia. Mojżesz wyszedł z grobu w chwale i wstąpił ze swym Wybawcą do miasta Bożego. Jak wydarzenia związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Mojżesza, jeszcze przed śmiercią Jezusa na krzyżu, pomagają nam zrozumieć głębię planu zbawienia. Czwartek 23 grudnia. Powszechne zmartwychwstanie. Gdy znamy informacje z Nowego Testamentu dotyczące losu Mojżesza i tego, że nie wszedł on do ziemi obiecanej, nie postrzegamy tego jako kary. Zamiast trafić do ziemskiego Kanaanu, czy ziemskiej Jerozolimy, która przez większość swojej historii była miejscem wojen, klęski i cierpienia, Mojżesz otrzymał nowy i wieczny dom w Jeruzalem niebiańskim. To z pewnością bardzo korzystna zamiana. Mojżesz jest pierwszym znanym z Biblii człowiekiem, który dostąpił zmartwychwstania. Henoch został zabrany do nieba, nie doświadczając śmierci. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 5:24. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Podobnie jak Eliasz, zobacz druga Księga Królewska 2:11. A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Ale w sprawozdaniu biblijnym Mojżesz jest pierwszym człowiekiem wskrzeszonym do wiecznego życia. Nie wiemy, jak długo Mojżesz pozostawał w grobie, ale z jego punktu widzenia nie ma to najmniejszego znaczenia. W chwili śmierci wydał ostatnie tchnienie. A czy upłynęły potem 3 godziny, czy 300 lat, on już o tym nie wiedział. Takie samo będzie odczucie wszystkich zmarłych na przestrzeni wielu wieków. Ich doświadczenie śmierci nie będzie się zasadniczo różniło od tego, czego doświadczył sam Mojżesz. Gdy zamkniemy oczy po raz ostatni w tym życiu, następną rzeczą, którą ujrzymy, będzie albo powtórne przyjście Jezusa, albo, niestety, sąd ostateczny. Zobacz objawienie Jana 20:7-15. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Ich śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jaka wielka obietnica jest zawarta w tych wersetach i dlaczego słowa Pawła mają sens jedynie wtedy, gdy rozumiemy, że umarli w Chrystusie śpią snem śmierci aż do swego zmartwychwstania. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:2-13-22. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Bez nadziei zmartwychwstania nie mamy żadnej nadziei. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, na krzyżu jako nasz ofiarny baranek, umarł i zmartwychwstał, a dzięki jego zmartwychwstaniu mamy pewność naszego zmartwychwstania. Zaś Mojżesz jest pierwszym przykładem dla tych wszystkich upadłych ludzi, którzy dzięki Chrystusowi zostaną w przyszłości wzbudzeni do życia wiecznego. Dzięki temu, czego dokonał Chrystus, Mojżesz został wskrzeszony, a my zostaniemy wskrzeszeni w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. Tak więc widzimy w Mojżeszu przykład zbawienia przez wiarę, która przejawiała się wiernością i zaufaniem do Boga, choć niedoskonałą bezgrzesznością. W całej Księdze Powtórzonego Prawa widzimy Mojżesza wzywającego lud Boży do podobnej wierności oraz podobnego przyjęcia danej im łaski, tak jak jest dana nam, albowiem podobnie jak oni stoimy na granicy ziemi obiecanej. Bóg Mojżesza i Bóg Izraelitów wzywa także nas do wierności. Co możemy zrobić, by upewnić się, że nie popełniamy błędów podobnych do tych, przed jakimi Mojżesz ostrzegał Izraelitów i nas, w Księdze Powtórzonego Prawa? Piątek 24 grudnia. Do dalszego studium. Gdy w gniewie zawołali, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? 4 Księga Mojżeszowa 20:10. Postawili się na miejscu Boga, jak gdyby sami posiadali moc, chociaż byli tylko ludźmi z ludzkimi słabościami i namiętnościami. Zmęczony nieustannym szemraniem i buntowaniem się ludu, Mojżesz stracił z oczu swego wszechmocnego pomocnika, a bez boskiej siły przejawił swą ludzką słabość i przez to splamił zapis swego życia. Człowiek, który aż do zakończenia swojej misji mógł pozostać czysty, niezachwiany i niesamolubny, na końcu został pokonany. Zniesławił Boga przed zgromadzeniem izraelskim, zamiast go wywyższyć i uwielbić. Na górze przemienienia Mojżesz był obecny wraz z Eliaszem, który został przemieniony. Byli oni posłani jako nosiciele światła i chwały od Ojca do Syna. I w ten sposób modlitwa Mojżesza, którą zanosił przed tyloma stuleciami, była w końcu spełniona. Stał na świętej górze pośrodku dziedzictwa swego ludu, świadcząc o tym, w którym skoncentrowały się wszystkie obietnice dane Izraelowi. Taki jest ostatni obraz, objawiony w śmiertelnej wizji, w historii tego męża tak bardzo uczczonego przez niebo. Pytania do dyskusji. 1. Z jednej strony Mojżesz dostąpił niewątpliwego przywileju zmartwychwstania i w niebo wstąpienia wkrótce po swojej śmierci. Z drugiej strony możemy odczuwać współczucie dla niego, iż od wieków przygląda się tragicznym wydarzeniom rozgrywającym się na ziemi. Na szczęście większość z nas dostąpi zmartwychwstania dopiero po zakończeniu zmagań w ramach wielkiego boju, czyli po powtórnym przyjściu Chrystusa. W jakim sensie jest to bardziej błogosławiony los niż ten, którego doświadczył Mojżesz? 2. Jak historia śmierci i zmartwychwstania Mojżesza ukazuje zasadę, zgodnie z którą Nowy Testament, choć oparty na Starym Testamencie, prowadzi nas dalej niż Stary Testament i rzuca nań dodatkowe światło? 3. Jak życie Mojżesza, w tym jego gniewne uniesienie i uderzenie w skałę, ukazuje nam, co znaczy żyć i być zbawionym przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa? 4. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie obietnicę zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Dlaczego jest ona niezbędna dla naszej nadziei? Skoro możemy ufać Bogu w sprawie zmartwychwstania, jak moglibyśmy nie ufać Mu we wszystkich innych sprawach? Skoro może On uczynić dla nas coś takiego, to czy jest coś ważnego, czego nie mógłby dla nas uczynić?